No to jest taka sytuacja szczególna, aczkolwiek no, dyrygowałem wszystkimi koncertami, nawet nagrywałem niektóre z nich, natomiast no oczywiście, że to jest niesłychane dla nas wydarzenie, natomiast no, często w muzyce operowej takie duże połacie muzyki trzeba objąć, trzeba zrozumieć. W przypadku koncertu Beethovena, zresztą jego symfonii też, jest niesamowite granie kompletu, chyba nawet bardziej w wypadku koncertów fortepianowych niż symfonii, ze względu na to, że wtedy dopiero widać te wszystkie
fazy,
te wszystkie nitki łączące poszczególne problemy, które Beethoven rozwiązuje w kolejnych swoich utworach, wciąż idąc do przodu, rozwijając swój muzyczny język, kompozycję w ogóle światową wtedy. Natomiast z drugiej strony, obok tego, że właśnie swój rozwój, okresy, etapy, etc., etc., a jednak grając komplet tych koncertów widzi się olbrzymią ich spójność i właśnie to, że niekoniecznie koncert i czwarty, i piąty mówi się o tym, że są już romantyczne w przeciwieństwie do klasycznych pierwszych dwóch, a trzeci taki pomiędzy. Im głębiej wnikam w te utwory, tym bardziej jawią mi się one jako jedna całość, jednak trudno powiedzieć, do której epoki przynależy Beethoven. I pamiętam określenie brytyjskich muzykologów, którzy dzieląc historię muzyki, żeby jakoś wybrnąć z tego, czy Beethoven jest klasykiem czy romantykiem, określili ten czas jako era Beethovena. Ja myślę, że rzeczywiście to odpowiada i wielkości Beethovena i tej całej problematyce, że ta muzyka wymyka się jednoznacznej ocenie, czy jest romantyczna, czy klasyczna. Na pewno ostatnie lata, rozwój wykonawstwa na instrumentach z epoki multum spraw zmieniły. Po prostu nie da się już grać Beethovena tak, jak się grało do niedawna. Patrzymy na tę muzykę trochę inaczej. Przez pryzmat przede wszystkim Mozarta i Haydna. No i w związku z tym i rozmiar orkiestry grającej, szczególnie zmniejszenie kwintetu smyczkowego i różne inne takie drobiazgi, jak na przykład to, że możemy korzystać z tego, że mamy na stanie orkiestry Filharmonii Poznańskiej tak niesamowity instrument jak kotły do muzyki klasycznej XVIII i XIX-wiecznej, wczesnej XIX-wiecznej i XVIII-wiecznej. Chociażby ten jeden instrument już bardzo wiele zmienia ze względu na słynne sola, które Beethoven dla kotłów w tych koncertach, a w szczególności w koncercie piątym napisał.
Te pięć koncertów to będzie ogromne wyzwanie dla takiego młodego człowieka, jakim jest pianista. Nie wiem, on ma chyba 22 lata, Jan Lisiecki, ale myślę, że to też jest wielkie wyzwanie właśnie dla orkiestry i dla dyrygenta poniekąd, żeby mimo wszystko ukazać te fazy rozwoju, bo przecież ten pierwszy koncert jest jeszcze taki bardzo osadzony, nie wiem, w stylistyce może Mozarta, drugi tak już troszeczkę jakby może bardziej równoważy. Tam w pierwszym, zdaje się, jest bardzo ograniczona w sumie i skromna rola orkiestry i potem coraz bardziej narasta, prawda?
Tak. Tam jest jeszcze taka jedna zagwozdka, mianowicie drugi koncert tak naprawdę jest pierwszym koncertem, tylko one były opublikowane w odwrotnej kolejności, to trochę tak jak z Chopinem. W związku z tym koncert B-dur jest pierwszym koncertem Beethovena, zresztą ma najmniejszą obsadę instrumentalną, orkiestra jest dużo mniejsza. Od już koncertu C-dur ta orkiestra jest większa, aczkolwiek też jest stosunkowo mała. Także ten rozwój jest oczywisty. No, na pewno pierwsze dwa koncerty są koncertami, w których wyczuwa się... Ja zawsze, patrząc na muzykę Beethovena, słuchając jej od wielu lat i myśląc o niej, dzielę tę muzykę na okres szczęśliwy i nieszczęśliwy. Bo to się mówi, że romantyzm, że to coś się zmieniło. Przede wszystkim ciągle nie pamiętamy o tej straszliwej chorobie, która go dotknęła. I o
postępującej głuchocie.
Tak, i oczywiście ta postępująca głuchota już przypadła na okres, kiedy koncertów fortepianowych nie pisał. Także wszystkie te koncerty zaliczają się do okresu tego bardziej szczęśliwego, ale w szczególności pierwsze dwa koncerty, które pisane są pod kątem siebie jako wirtuoza zdobywającego szturmem Wiedeń, jako człowieka, który w swojej apodyktyczności, w jakimś sensie w swojej, no można powiedzieć, bezczelności, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Beethoven, żyjąc na koszt arystokratów, jak to pisze w biografii...
No i obsmarowywał tam jeszcze.
Tak, no jego plan dnia wyglądał często następująco, że budził się, szedł na śniadanie, dostawał komplet nowych ubrań, świeżutkich, wyprasowanych, prawda, wypranych, jadł dobrze, po czym wychodził, jak to się mówi, do miasta czy na miasto, żeby mówić o tym, jaka arystokracja to przeżytek i jak to trzeba z nią skończyć i że w ogóle rewolucja francuska cudowna, etc., etc. To był bardzo dziwny człowiek, taki, no powiedziałbym, rock'n'rollowiec swoich czasów, który bardziej burzył niż budował.
Podobno też powiedział, że dla świn nie gram, tak? Jak gdzieś w arystokratycznym salonie grał i niestety ludzie rozmawiali.
No, on był prototypem tego artysty romantycznego. Przetarł ścieżkę Paganiniemu Listowi, żeby ustanowić ten piedestał, na którym jest muzyk wirtuoz, którego nawet królowie muszą być zasłuchani. Do czasów jego poprzedników, Haydna i Mozarta, jednak Haydn chodzący w Liberii, prawda, Mozart ciągle na służbie dworskiej. Tutaj niby wolny artysta, ale ciągle jednak uzależniony finansowo od tej arystokracji, wielu światłych, cudownych ludzi, którzy go po prostu wspierali, biorąc pod uwagę to, że musieli znosić jego dziwactwo i jego ekstrawagancje. A może to też jak dzisiaj, no Beethoven był celebrytą, jeżeli można tak powiedzieć. No, na pewno wszystkie te skandale z jego udziałem, to, że coś komuś powiedział, to, że jakoś się tam zachował, że gdzieś zagrał, że gdzieś nie zagrał, tym po prostu no wtedy żył muzyczny Wiedeń, czyli ówczesna stolica świata. Także Beethoven
miał poczucie własnej wartości, myślę.
Olbrzymie. Olbrzymie. I to z drugiej strony jest niesamowita jedna sprawa, o której od razu też chciałem powiedzieć, że wraz z Janem Lisieckim, z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej gramy z nowego wydania, właśnie ukończonego wydania wydawnictwa Berenreiter pod kierownictwem Jonathana Delmara. To jest taki brytyjski muzykolog znakomity, który już zrobił parę lat temu komplet symfonii beethovenowskich, swoje wydanie, tak zwane wydanie źródłowe, czyli my mówimy urtekstowe, które to wydanie rozwiązuje wiele bardzo takich zagwozdek, które w tych koncertach przez lata narosły. Wgryzając się w to nowe wydanie, w różnicę, ja w ogóle interesuję się starymi nutami, widzę ogrom problemów, które Jonathan Delmar tym materiałem dotknął i jednocześnie je rozwiązał, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że za czasów Beethovena głównie drukowano tylko materiał orkiestrowy, czyli głosy poszczególnych instrumentów. Natomiast partytury drukowano później, a jak się utwór spopularyzuje, etc., etc. I pierwsze druki partytur koncertów fortepianowych były już zrobione po śmierci Beethovena, czyli on nie mógł ich skorygować. Beethoven pisał bardzo niewyraźnie. Te jego rękopisy są w dużej mierze skrótowe. Często robił poprawki już na głosach orkiestrowych. Często te poprawki na głosach orkiestrowych różnią się od tego, co jest w jego własnych manuskryptach. I tutaj dochodzą co chwilę decyzje, czy ta nuta ma być taka, czy ta nuta ma być taka, czy ta ma być ćwierć nuta, czy ósemka, etc., etc. Jednym słowem, to są bardzo duże różnice. No i Jonathan Delmar, czyli nasz bohaterski muzykolog brytyjski, on to wszystko zbadał. I oczywiście on sam pisze w swojej przedmowie, że to nie jest ostatnie słowo w tej dziedzinie, ale rzeczywiście można powiedzieć, że to jest suma wiedzy na dzień dzisiejszy. I być może wyda się to Państwu na co dzień obcującym z materiałem muzycznym w sensie nut, partytury, jakimś absurdem, że no tyle lat po śmierci przede wszystkim jednego z najsłynniejszych kompozytorów wszechczasów, my ciągle tam się czegoś dogrzebujemy, ale tak jak mamy chociażby powstałą w ostatnich latach narodową edycję dzieł Fryderyka Chopina, gdzie też i to coś się odnajduje, znajdują się rękopisy, znajdują się kopie, znajdują się odpisy rzucające nowe światło na niektóre miejsca, na niektóre problemy. Tak samo u Beethovena. Wypływa coś czasami na jakiejś aukcji, tu jakiś rękopis, tu jakieś materiały orkiestrowe. Wszystko to trzeba analizować. Wszystko to jest dla nas arcyciekawe, bo żeby po prostu te koncerty wykonać, to my musimy te nuty zawsze opracować, czyli musimy je osmyczkować, czyli chociażby nadać kierunek smyczka w każdej frazie i to, jak ten smyczek będzie ustawiony, wymyślony, w sensie zmian smyczka, zmian kierunków smyczka, wpływa bezpośrednio na to, co słychać. To znaczy wpływa na artykulację, na długość nut, na ich głośność i tak dalej. I to wszystko właśnie jest bardzo trudne, jeżeli mamy do czynienia z materiałem, który pozostawia jakieś wątpliwości. Ta edycja, którą mamy, daje nam pewność, że dzisiaj, w roku 2015, to jest ten stan wiedzy o Beethovenie, który mamy i staramy się z tej wiedzy korzystać i dzięki tej wiedzy po prostu dążyć do oddania ducha utworu. No bo to jest ciągle ta dyskusja, czym jest ten zapis, ta teczka nut, którą mam przy sobie, partytury 5 koncertów Beethovena. No tam jest gdzieś uwięziony ten duch tych utworów, ale właśnie jak do niego dotrzeć? No chyba właśnie przez najbardziej skrupulatne oddanie tego, co jest w tych nutach. Właśnie mówimy często interpretacja, interpretacja, interpretacja. Strawiński już się z tego naśmiewał i błagał dyrygentów, żeby nie interpretowali, tylko żeby raczyli zadyrygować to, co jest napisane, jeżeli chodzi o tempa, jeżeli chodzi o dynamikę i tak dalej. Także to jest odwieczny problem. Zapis, a wykonanie. I w tym naszym cyklu beethovenowskim z Janem Lisieckim będziemy starali się maksymalnie dojść do źródła, do tego, co Beethoven rzeczywiście chciał nam w tych koncertach muzycznie opowiedzieć i powiedzieć.
Czyli przed nami dwa niezwykle frapujące wieczory z Beethovenem i z poznańskimi filharmonikami, no i z Janem Lisieckim i z panem Łukaszem Borowiczem.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę, ta podróż przez te 5 koncertów dla mnie jest zupełnie nieprawdopodobna. Pamiętam, jak lata temu w telewizji wyświetlano, co dzisiaj można kupić w każdym sklepie na DVD, koncerty w wykonaniu Christiana Zimmermana z wiedeńskimi filharmonikami, z Leonardem Bernsteinem, który w czasie filmowania tego cyklu zmarł i pierwszy i drugi koncert Zimmerman już prowadzi od fortepianu z samą orkiestrą filharmoników wiedeńskich, kończąc niejako w ten sposób ten cykl. Pamiętam, no, ta kaseta wideo, na którą udało mi się w domu rodzinnym nagrać ten program i potem ta kaseta zajeżdżona do niemożliwości po prostu. Cóż to za wspomnienia, te czasy, kiedy te kasety wideo nam się rozstrajały i obraz był coraz gorszy, ale przyjemność słuchania była tak olbrzymia. Także dzisiaj ta dostępność wszystkiego jest tak nieprawdopodobna i należy się po prostu z tego wszystkiego cieszyć. No a tak jak mówię, jest o tyle ciekawa sprawa, że sztuka beethovenowska, sztuka patrzenia na tego geniusza ciągle, tak jak każda nauka, idzie naprzód. Nie mówię idzie do przodu, bo nie jest powiedziane, że nie powstaną jakieś nowe wydania, nowe odpowiedzi na te pytania nas nurtujące, ale chodzi o to, że w tym wszystkim jest taki dobry intelektualny ferment i ruch i po prostu, że ta sprawa pod tytułem jak ma wyglądać muzyka Beethovena ciągle nas zajmuje, jest żywa i nas dotyczy.